drodzy, dzisiaj wracamy do kazań z listu do Hebrajczyków. Jak wiecie, jest to list, który omawiamy od wielu miesięcy i już powoli dobiegamy do końca. I dla mnie to jest bardzo taki budujący list, budujący czas, zobaczyć właśnie no to, co jest głównym przesłaniem tego listu, czyli pokazanie nam Jezusa Chrystusa, Jego cudowności, Jego wyjątkowości, pokazanie tego, że Jezus Chrystus jest warty mojej i Twojej wiary, ponieważ nie ma nikogo potężniejszego, nie ma nikogo bardziej niesamowitego, nie ma nikogo innego, kto by oddał siebie wyjątkowej, doskonałej ofierze po to, abyś Ty i ja mógł żyć na wieki przez wiarę. Po to, aby Twoje i moje grzechy były przebaczone w pełni. Po to, abyś mógł stać się dzieckiem Bożym. Jeżeli zaufałeś Chrystusowi, to te wszystkie rzeczy należą do Ciebie. Jesteś dzieckiem Bożym, Twoje grzechy są przebaczone i będziesz żył na wieki z naszym Bogiem. I właśnie z tego powodu, że nasz Chrystus, nasz Pan Jezus Chrystus tyle wspaniałych rzeczy dla nas uczynił, z tego powodu, że On jest potężniejszy od kogokolwiek innego na ziemi, z tego powodu, że On sam zniżył się do nas, jako Bóg przyjął ludzką postać, doświadczał wszystkiego tego, czego my doświadczamy, za wyjątkiem grzechu, właśnie dlatego powinniśmy w Niego wierzyć, właśnie dlatego powinniśmy Mu ufać, ponieważ On o nas się troszczy, On nas kocha, jest z nami bez względu na sytuacje trudne i dobre, przez które przechodzimy, jako nasz dobry arcykapłan, który się z nami wstawia. I to właśnie w Chrystusie mamy upatrywać naszą siłę do tego, żeby mierzyć się z naszymi problemami, aby mierzyć się z radościami i doświadczeniami dnia dzisiejszego. Natomiast czasami się pojawia takie pytanie, właśnie kiedy czytamy ten list, albo być może po prostu mając jakieś swoje rozważania, czy moja wiara wytrzyma? Czy wytrzymam z moją wiarą? Czy będę dalej ufał pod koniec mojego życia? Czy być może będą rzeczy, które mnie spotkają w moim życiu, które sprawią, że przestanę ufać? Czy moja wiara wytrzyma przeciwieństwa i trudności, którymi przyjdzie mi się mierzyć? Czy moja wiara wytrzyma czas dobrobytu i pomyślności? Czy moja wiara jest na to odporna? Czy będę dalej ufał? I dzisiaj chciałbym Ciebie, droga siostro i drogi bracie, upewnić, że wiara jako dar otrzymany od Boga prowadzi chrześcijanina w czasie dobrobytu i w czasach przeciwności i jest odporna na wszelką pomyślność i trudność, z jaką przyjdzie nam się mierzyć. Wiara, która jest Bożym darem, jest czymś nadprzyrodzonym, czymś, co zmienia naszą naturę i pozwala nam mierzyć się z tym, z czym wcześniej nie myśleliśmy, że będziemy mogli się mierzyć. Twoja wiara, drogi chrześcijaninie, droga chrześcijanko, się nie zachwieje, ponieważ jest darem od Boga. I nie ma znaczenia, czy jesteś świeżo nawrócony. Być może od tygodnia ufasz Chrystusowi, jesteś dzisiaj pierwszy raz, to Cię też serdecznie witam. Albo jeżeli jesteś już wierzącym od lat, który słyszał wszystkie możliwe kazania z listu do Hebrajczyków, z Nowego Testamentu i dzisiaj jest po to, żeby po prostu sobie pewne prawdy przypomnieć. Wiara, która jest darem i łaską od Boga, będzie Ciebie podtrzymywać i wzmacniać przez czasy pomyślności i przeciwności. Ponieważ to Bóg jest tym, który nas zachowuje i podtrzymuje. A my jako ludzie w oparciu o to, kim jest Bóg, mamy być wytrwali. W liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w wierszu 6 czytamy, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa. To jest pewność, to jest coś pewnego, to jest coś niepodważalnego. Skoro Bóg coś w nas rozpoczął, to Bóg nie mówi, dobra, teraz kończę, teraz przerywam tą pracę. W liście Filipian również jest napisany wiersz 29, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Więc tu się dowiadujemy kolejnych rzeczy, że wiara jest darem, ale też cierpienie dla Chrystusa jest darem. W liście do Efezjan czytamy, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Znowu, wiara jest Bożym darem danym Tobie i mi, co oznacza, że Bóg Ciebie nie opuści, nie zostawi bez względu na okoliczności. Natomiast naszym zadaniem jest trwać. Jezus mówił, jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Ewangelii Jana 8:31. Pierwszym Koryntian jest napisane, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. To jest coś, w czym trwamy, w czymś, co zachowujemy. Jest to pewien też wysiłek z naszej strony, natomiast jest to wysiłek posilany przez samego Boga. I jeszcze jeden werset z pierwszego rozdziału listu do Kolosan, gdzie jest napisane, jeżeli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. To jest mowa o tej nadziei, którą mamy. Jeżeli tylko wytrwamy do końca, będziemy ugruntowani i stali, to się nie zachwiejemy na nadziei, która jest oparta o coś wyjątkowego i tym czymś jest Ewangelia. Bóg daje nam pewien dar, obdarza nas wszelką siłą i my w obliczu różnych przeciwności, różnych smutków i być może zniechęceń mamy trwać. Więc dzisiaj chciałbym właśnie nas do tego zachęcić. Zachęcam do otworzenia listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersze 32 do 40. I będziemy mówić o wierze, która trwa, która jest odporna na czasy pomyślności i czasy przeciwności. Czasy dobrobytu i czasy trudne. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 32 do 40. Jest napisane, i co jeszcze mam powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu, gdybym chciał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Przez wiarę pokonali oni królestwa, dokonali dzieł sprawiedliwych, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom. Stłumili żar ognia, uniknęli ostrza miecza, zostali poddźwignięci z niemocy. Stali się waleczni na wojnie, odparli cudzoziemskie wojska, kobiety odzyskały swoich zmarłych przez zmartwychwstanie. Inni zaś byli torturowani, gdyż nie przyjęli uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamieniowani, przeżynani piłą, ścinani mieczem, tułali się w skórach owczych i kozich, cierpieli niedostatek, ucisk i poniewierkę. Świat nie był ich godny. Pędzili po pustyniach, po górach, jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Wszyscy jednak, choć wykazali się wiarą, nie doczekali się spełnienia obietnicy. Bóg ze względu na nas przewidział coś lepszego, żeby bez nas nie osiągnęli doskonałości. I to, co tutaj możemy zobaczyć w tych wersetach, to jest coś, co jest dobrą praktyką w kazaniu. Jeżeli byśmy tak szerzej spojrzeli na list do Hebrajczyków, to list do Hebrajczyków zasadniczo jest jednym dużym kazaniem, długim kazaniem. Jeżeli byśmy przeczytali na głos list do Hebrajczyków, trwałoby około 45 minut, więc na dłuższe kazanie można byłoby się jeszcze załapać. Natomiast na początku, jak pamiętacie, list do Hebrajczyków dużo mówi o takich aspektach teologicznych, o wykładaniu tego, kim jest Chrystus, co to znaczy, że jest arcykapłanem, co to znaczy, że jest większy od aniołów, co to znaczy, że On zapewnił nam nowe przymierze. I tutaj, przechodząc do tej strony teologicznej, pojawiają się przykłady tego, co to znaczy wierzyć, przykłady tego, co to znaczy, czym jest ta wiara w życiu tych ludzi. I zmierzamy do końca tych przykładów. To jest jakby taka ostatnia lista osób. Lista dosyć ciekawa ze względu na to, że pojawiają się tu też takie osoby niekoniecznie, o których byśmy po raz pierwszy pomyśleli, że są przykładem wiary. O nich sobie zaraz powiemy. Natomiast zdecydowanie widzimy, że w tej liście mamy podział na takie wybitne zwycięstwa dla Boga. Takie, że idziemy, podbijamy, zdobywamy, walczymy, dzieje się. Ale mamy też inne zwycięstwa. Zwycięstwa, które może są mniej oczywiste. Zwycięstwa, które być może mniej nam się podobają. To są zwycięstwa tych, którzy wytrwali, kiedy doświadczali cierpienia. Którzy doświadczali prześladowania. Którzy byli ścinani mieczem, kamieniowani, przeżynani piłą. Doświadczali ubóstwa ze względu na wiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc są ci, co ufają i wierzą i dzieją się dobre rzeczy i są ci, co ufają i też dzieją się dobre rzeczy, ale troszkę być może z innej perspektywy postrzegane. Natomiast jedni i drudzy są dla nas przykładem. Jedni i drudzy są przykładem wiary i skoro oni ufali w tak różnych, wyjątkowych sytuacjach, w sytuacjach, kiedy jeszcze nie widzieli Jezusa Chrystusa, kiedy oczami wiary wyglądali Mesjasza, to tym bardziej my, którzy wiemy, co uczynił nasz Pan Jezus Chrystus, powinniśmy ufać, wiedząc, jak wiele mamy w Nim darowane. Ci ludzie ufali aż do śmierci często, nie znając Jezusa osobiście. Natomiast my znamy Jezusa. On jest naszym Panem, jest naszym Zbawicielem, jest naszym przyjacielem. I w związku z tym powinniśmy czerpać stąd poważną lekcję. Więc spójrzmy sobie, nie będziemy wchodzić bardzo dokładnie w każdą z tych postaci, ale poogólnie spojrzymy sobie na pewne przykłady wiary i ludzi, którzy zrobili niesamowite rzeczy właśnie ze względu na to, że posiadali wiarę. I pierwszą właśnie, tą pierwszą stroną tego medalu jest właśnie to, że wiara przeprowadzi ciebie przez dobrobyt i pomyślność. Jak ktoś teraz może się zastanowić, co to znaczy, przecież dobrobyt i pomyślność są rzeczą dobrą, łatwą, przyjemną. O tym sobie zaraz powiemy, jak przejdziemy do zastosowania. Natomiast miejmy z tyłu głowy tą myśl, dlaczego wiara musi nam pomóc w tym, abyśmy przeszli przez dobrobyt. Dlaczego wiara musi nam pomóc przejść przez pomyślność? Jakie być może są niebezpieczeństwa i zagrożenia, które wynikają z dobrych czasów, w których żyjemy? Pierwszą postacią, o której możemy spojrzeć jako pewien przykład bohatera takiej wiary, jest Gedeon. Jest to sędzia, przywódca wojskowy, który jest powołany do tego, żeby walczyć z Amalekitami. Zbiera on 32 tysięcy żołnierzy do walki. Natomiast Bóg mówi, że to za dużo. Bóg mówi, że ta liczba tych żołnierzy jest zbyt duża na to, co Bóg ma dla nich przygotowane. A armia, z którą się mierzy Gedeon, to jest armia, która jest opisana jako armia licząca żołnierzy jak ziarnka piasku. Co możemy wyobrazić, jaki to musiał być właśnie, jaka to musiała być ilość żołnierzy, przy użyciu takiej metafory. Więc Pan Bóg mówi, 32 tysiące to za dużo. Gedeon zmniejsza tą liczbę do 10 tysięcy z Bożą pomocą, a następnie do tylko 300 żołnierzy. Z 32 tysięcy do 300 żołnierzy mu zostaje. I oni są wyposażeni, uwaga, w trąby i dzbany. Wyobraźmy to sobie dzisiaj. Armia w Polsce robi dodatkowy zakup uzbrojenia i dokonuje zakupu trąb i dzbanów i nazywa to, że to jest nasz oręż, którym teraz walczymy. Jestem przekonany, że gdybyśmy mieli taki zakup potężnego oręża wojskowego, to trochę mediów mogłoby się tutaj zastanowić i pewnie byłaby jakaś afera z tym związana, no bo jedni latają dronami, inni strzelają z armat, a my tu będziemy walczyć przy użyciu trąb i dzbanów. Natomiast Bóg użył tych trąb i dzbanów do tego, żeby pokazać swoją moc i swoją potęgę. Gedeon wziął tych ludzi, osaczyli tą armię, zaczęli uderzać w te dzbany, pojawiły się dźwięki, zapalili lampy, trąby i ta armia pierzchła. Ktoś może powiedzieć, tylko głupiec by czegoś takiego spróbował. Natomiast to nie był głupiec, to był ktoś, kto znał Bożą moc, Bożą potęgę i działał w oparciu o to, kim Bóg jest. Podobnie jest Barak, być może mniej znana postać, ale w Księdze Sędziów również on jest posłany, żeby pokonać ogromną armię. Armię, która jest o wiele lepiej uzbrojona. Mają rydwany, gdzie Barak miał tylko żołnierzy. A mimo to Barak zaufał temu, co Bóg powiedział. Pokonał Syserę, pokonał jego wozy, tak, że Sysera, czyli ten dowódca, zeskoczył z wozu i uciekał pieszo, co było hańbą dla takiego dowódcy. Czytamy również o Samsonie. Myślę, że też dosyć znana postać ze względu na długie włosy, jakie Samson zapuszczał, bo w tych włosach była ukryta siła, przynajmniej tak uważano. Natomiast czy włosy jako włosy mogą dać komuś siłę po prostu? Nie. To nie fizyczność włosów sprawiała, że Samson był silny, to Boża moc, Boża siła, to było coś, co Bóg sam go posilał, a objawiała się ona w tym, że Bóg powiedział, że nie ma tych włosów obcinać. I kiedy Samson nie obcinał włosów i ufał w wierze Bogu, to był silny, był w stanie odpowiednio walczyć dla Boga. Bóg dał mu moc, aby wybawiać Izraelita z rąk Filistynów. Jest to coś, co Bóg zapowiada, że będzie się działo w życiu Samsona. I to właśnie jego odwaga, która się przejawiała w tej wierze, albo wiara powiązana z odwagą, która polegała na Bogu, sprawiała, że był w stanie uczynić to, do czego Bóg go powołał. Przeciwstawił się Filistynom i pokonał tych, których Bóg kazał mu pokonać. To też wymagało wiary. Samson, gdyby tylko na własnych siłach polegał, no to daleko by nie zaszedł, ale polegał na Bożej obietnicy. Zaufał i uwierzył, że to, co Bóg mówi, że się wydarzy i tak się wydarzyło. Mamy również przykład Jeftego. To jest znowu może mniej znana postać. Też był sędzią w Izraelu i Jefte popełnił mały błąd. Powiedział, że po tym, kiedy będą pokonani wrogowie, to w ofierze złoży to, co przyjdzie jemu na przywitanie. I to, co zobaczył jako pierwszą istotę, która przyszła do niego, to była jego córka. Jefte złożył ślub Bogu, więc nie mógł odwołać swojego zobowiązania. I to jest być może najdziwniejsza z tych historii, ale mimo tego, że było to sprzeczne z jakimkolwiek jego zrozumieniem, Jefte uhonorował to, co obiecał, a Bóg uhonorował Jeftego za swoją wiarę. Co też pokazuje, że nawet ludzie wiary popełniają błędy i to całkiem poważne. Można zrobić coś, co się wydaje, że jest nieodwracalne, że być może nasza wiara już jest w takim miejscu, gdzie nic nie można osiągnąć, a jednak być może Bóg nie odkręca naszych błędów, ale pomaga nam zmierzyć się z konsekwencjami. Bóg uhonorował Jeftego za to, że utrzymał swojej wiary. Mamy również przykład Dawida, jako chyba jeden z bardziej znanych tutaj przykładów starotestamentowych. Od samego początku jego zaufanie do Boga było potężne. Jako pasterz walczył i zabijał lwy i niedźwiedzie, chroniąc swoje pastwiska, kiedy inni by się może aż tak w tą stronę nie zwracali, tak jak to robił Dawid. On był jedynym odważnym z armii Izraela, który poszedł walczyć z Goliatem, który był o wiele większym człowiekiem, potężniejszym, silniejszym fizycznie, jak to można byłoby sobie tylko wyobrazić. A jednak Dawid podszedł do Goliata i oznajmił: tego dnia Pan wyda cię w moje ręce. Uderzę cię i oderwę od ciebie twoją głowę. Wiara w to, że Bóg będzie z nim również w takiej walce z przeciwnikiem potężniejszym od niego samego, była wciąż w jego sercu. Mamy również przykład Samuela, który jest i sędzią, i prorokiem w jednym. Ostatni sędzia, który dbał o plemiona, które stawały się narodem izraelskim, ale on miał inną walkę, którą musiał stoczyć. Walkę, która również wymagała od niego wiary. I to była walka dotycząca nieustraszonego głoszenia Bożej prawdy. Dla niego przeciwnikami nie byli jacyś wrogowie pozaizraelscy, ale to był sam Izrael. Jego własny naród stał przeciwko niemu. I często potrzeba więcej odwagi przeciwstawić się naszym przyjaciołom niż wrogom. Czasami presja społeczna może być bardziej przerażająca niż siła militarna. Ale czytamy, że pozostał wierny Bogu przez całe swoje życie. W odwadze wiary rządził i prorokował. Czynił to pomimo tego, że inni ludzie nie słuchali, nie chcieli, mu się sprzeciwiali. Mamy tutaj kolejne, już mniej zdefiniowane osoby. Czytamy: przez wiarę pokonali oni królestwa, dokonali dzieł sprawiedliwych, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, stłumili żar ognia, uniknęli ostrza miecza, zostali podźwignięci z niemocy. Stali się waleczni na wojnie, odparli cudzoziemskie wojska. No same zwycięstwa. Brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze i też naprawdę wyjątkowo. Mamy tutaj przykład zamykania paszczy lwom. Jeżeli kojarzycie historię Daniela ze Starego Testamentu, to Daniel był wrzucony do jaskini z lwami, gdzie te lwy miały go pożreć, a jednak on ufał Bogu i Bóg zamknął paszę lwom. Lwy nie ruszyły go. To było zdziwienie dla króla. Czytamy o tym również, że stłumili żar ognia. Byli ludzie, co weszli do pieca, pieca rozpalonego do tego stopnia, że inni żołnierze bali się podejść do tego pieca. Oni mieli być spaleni. A jednak Bóg ich uratował. Otwórzcie proszę Księgę Daniela, 3 rozdział. Zobaczymy wiersze 23-25. Jest napisane tak. Szadrach, Meszach i Abednego. Znana również historia. Ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wznosili Szadracha, Meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Abednego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Wtedy król Nabukadnezar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swoich doradców, czy nie trzech związanych mężów wrzucaliśmy do ognia? Ci odpowiadając, rzekli do króla, prawda królu. A on odpowiadając, rzekł, oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Bóg był razem z nimi w tym ogniu. Niektórzy uważają, że to sam Chrystus na tak zwaną teofanię pojawił się za nim, pojawił się we wcielonym ciele ludzkim, pojawił się jakby anioł, aby pocieszać tych, co stali wiernie, nie pokłonili się złotemu posągowi. To są zwycięstwa, są to fantastyczne przykłady wiary, ufności Bogu, pomimo różnych przeciwności, pomimo tego, co się wydaje jest niemożliwe. Ja osobiście zawsze jako dziecko lubiłem tą historię z tym ogniem tych trzech kolegów, co wspólnie przeciwstawili się pewnej presji, nie dali się wciągnąć w pewne rzeczy. Tak ten obraz ognia i tego, że ktoś jest z tobą i się o ciebie troszczy i cię nie opuszcza. Mnie nie opuszcza również do dzisiaj. Natomiast właśnie zastanówmy się nad tym, co jest takiego złego w takich zwycięstwach. Co jest takiego złego, albo czy jest coś złego w tym, że się dzieje dobrze? Czy jest coś złego w tym, że dzieją się zwycięstwa i Bóg błogosławi? Przecież jeżeli wszystko jest dobrze, wszystko idzie pomyślnie, to jest dobrze, prawda? Jeżeli wszystko jest dobrze, idzie dobrze, to jest dobrze. Jeśli jest dobrze, to jest dobrze. To nie ma co do tego żadnych, jakby się z tym nie kłócimy. Ale istnieją pewne niebezpieczeństwa, drogi bracie, droga siostro, których trzeba być świadomym, na które trzeba uważać właśnie wtedy, kiedy jest dobrze. Pierwszą z nich jest niezauważenie Bożego działania. Skoro ta dana przez Boga moc która wspierała wszystkich tych ludzi w odnoszeniu tych różnych rzeczy, która pobudzała działanie przez Ducha Świętego i przynosiła wyjątkowe owoce tego, co się działo w tych różnych historiach, czego zwykła ludzka natura nie jest w stanie wytworzyć, to jest łatwo to zaprzepaścić i uznać, ja to sam zrobiłem. To nie Bóg dał mi siły do tego. Przecież ja sam jestem na tyle mocny, silny, wyjątkowy, wspaniały. Łatwo jest wpaść w pułapkę myślenia, ale mi się to udało. Zamiast zobaczyć takie zwycięstwa jako przejaw Bożego działania, jako przejaw działania dobrego Bożego daru we mnie, daru wiary, który Bóg mi dał, nagle mogło się pojawić myśli, ale to ja jestem kimś. Moje osiągnięcie. Ja poszedłem, zewangelizowałem tego brata, on się nawrócił, to jestem ja. Ja to zrobiłem. Musimy uważać na to, abyśmy nie przypisywali sobie zasług Bożych dla nas. To prawda, Bóg z nami współdziała w tych rzeczach, obdarza nas wiarą do tego, ale to zawsze w takich wyjątkowych sytuacjach i nie tylko wyjątkowych. Bóg jest tym, któremu się ostatecznie należy chwała. Druga pułapka jest podobna, aczkolwiek troszkę inny nacisk jest taki, że to jest pułapka przed zapomnieniem o Bogu. Marcin Luther powiedział, najbardziej niebezpieczną próbą ze wszystkich jest ta, gdy nie ma żadnej próby. Gdy wszystko jest w porządku i działa gładko. to wtedy właśnie człowiek ma tendencję do zapominania o Bogu, stawania się zbyt niezależnym i wykorzystywania czasu pomyślności w niewłaściwy sposób. W rzeczywistości w tym czasie ma większą potrzebę wzywania imienia Bożego niż w przeciwnościach. Innymi słowy, kiedy nie dzieje się źle, to nie zawsze czujemy potrzebę zwracania się do Boga. Być może mamy dobrze płatną pracę, mamy wszystko, czego potrzebujemy do życia. To co się modlić? Jakie są nasze potrzeby? Tak często myślimy, że jak się modlimy, to musimy tylko o coś prosić. A być może trzeba dziękować za to, co już Bóg daje. Być może być wdzięcznym za to, co mam w tym moim życiu. Być wdzięcznym za dobry czas. Za to, że Bóg daje mi chwilę wytchnienia. Bo nie wiem, co przyniesie jutro. Czy masz z tym problem? Czy w twoim życiu dzisiaj jest wszystko tak w porządku, że nie masz czasu dla Boga? Wszystko jest tak idealnie, tak wspaniałe, że Bóg jest jakimś takim dodatkiem, który zasadniczo nic nie zmienia. To jest o wiele trudniejsza próba czasem, niż nam się wydaje. Jest trudniejsza próba, niż do której chcemy się nawet sami przyznać. Natomiast to nie jest jedyna próba. Są inne próby i o tych próbach sobie teraz powiemy. Właśnie wiara, wiara, kiedy są przeciwności. Wiara odporna w przeciwnościach, która polega na Chrystusie. Zwróćcie uwagę na wiersz 35 i dalej. Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez zmartwychwstanie. To jeszcze jest odniesienie do tej pierwszej części. Inni zaś byli torturowani, gdyż nie przyjęli uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamieniowani, przyszedł na nich piłą, ścinani mieczem, tułali się w skórach owczych i kozich, cierpieli niedostatek, ucisk i poniewierkę. Świat nie był ich godny. Tutaj się zatrzymamy. Zwróćcie uwagę, jakie to są straszne rzeczy, które spotkały tych ludzi wierzących, którzy jeszcze nie spotkali Chrystusa. To jest często mowa o prorokach, o tych, co już wcześniej szli ufnie za Bogiem i ich własny lud nawet był w stanie im te rzeczy czynić. Byli kamieniowani. W Nowym Testamencie mamy przykład Szczepana, który też był kamieniowany. Mamy przeżynanie piłą, mamy ścinanie mieczem, tułanie się w skórach owczych i kozich. To jest wskazanie raczej na bycie opuszczonym w różnych takich miejscach jak pustynia. Niedostatek, ucisk i poniewierka. Ktoś mógłby powiedzieć, że życie byłoby prostsze, gdybym nie wierzył. I gdy zobaczymy treść listu do Hebrajczyków, to tak troszkę jest on kierowany do ludzi, którzy się wahają. Część z nich mówi, no gdybym wciąż był w tym judaizmie, gdybym wciąż polegał na tych ofiarach, nie miałbym jakichś problemów w moim życiu. Życie byłoby prostsze. I tak samo można powiedzieć z nami, że życie byłoby prostsze, zanim stałem się chrześcijaninem. Raczej nie znam osobiście nikogo, kto by doświadczył czegoś takiego. Być może są tutaj ludzie na sali, którzy znają takich ludzi. Ale na pewno znam ludzi, których zostawiła rodzina ze względu na to, że zaufali Chrystusowi. Mówią, idę za Jezusem, a rodzina się odwraca. Są tacy ludzie również tutaj. No i teraz pytanie, jak sobie radzić z czymś takim, rodzina, która się odwraca. To jest strasznie trudna rzecz. Jak się mierzyć z tym, że ufam Chrystusowi, a nagle zamiast spotykać mnie błogosławieństwo za błogosławieństwem, znaczy spotykają mnie trudności i problemy. Czasami w naszym myśleniu nie myślimy, że mamy teologię sukcesu, że nie wyznajemy Ewangelii sukcesu, ale ta Ewangelia, która mówi, że dobrobyt finansowy i fizyczny jest zawsze wolą Boga dla wierzących, osiągalny przez wiarę i pozytywne myślenie i jakiś wkład finansowy, to mówimy, nie, ja w to nie wierzę. Nie, ja nie mam przekonania, że teologia sukcesu jest dobra, jest zdrowa i to słusznie, bo nie jest dobra i zdrowa, ale może nie masz takiego przekonania dzisiaj, ale czasami mamy taką teologię sukcesu przez małe s. Ta teologia mówi, że wszystko, jak jest dobrze, to pochodzi od Boga, ale jak źle się dzieje, jak mi jest trudno, jak mi jest ciężko, to być może Boga w tym nie ma. I myślimy tak, Pan Bóg błogosławi, to wszystko dobrze, Panie Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś ze mną, że się o mnie troszczysz i jest tak dobrze i chwała Ci za to. Ale kiedy nagle przychodzą jakieś trudności, gorsze dni, gorsze miesiące, gorsze lata nawet, to zaczynamy się zastanawiać. Panie Boże, czy Ty jesteś w tym? Czy Ty jesteś ze mną w tym czasie? W Księdze Kaznodziei Salomona, albo w Księdze Koheleta, w 7 rozdziale, w wierszu 14 jest napisane: w czasie pomyślnym zażywaj szczęścia, a gdy nadejdzie czas niedoli, pomyśl, że Bóg sprawia zarówno jedno i drugie. I to w ten sposób, że człowiek nie wie, co się wydarzy potem. Bóg daje wszystkim ludziom ten sam czas. Bóg panuje nad czasem dla nas dobrym i tym, który uznajemy, że jest niedobry. On jest w tym zwycięstwie, które odnosimy publicznym, wspaniałym. Jest również w tym zwycięstwie, gdzie trwamy i na nim polegamy, po prostu, kiedy jest nam ciężko, kiedy jest źle. Jeżeli czytamy te wersety i się zastanawiamy, jak ci wierzący, jak oni cudem trwali w tej wierze, jakim cudem oni to znieśli, odpowiedzią jest to, że w tym wszystkim posilał ich Bóg. To On rozpoczął tą pracę i to dokończy. To, co rozpoczął w Tobie, to i dokończy, bez względu na Twoje okoliczności. Dlatego, droga siostro, drogi bracie, nie zniechęcaj się przez obecne trudy. Nie zniechęcaj się problemami, które masz, ale ufaj dalej. Bóg jest również z tymi, którzy się źle mają. Bóg troszczy się i ich nie opuszcza. Nawet wtedy, kiedy my przyjmujemy jakąś taką dziwną perspektywę na to. Ponieważ ci ludzie, jeżeli byli w stanie znieść te rzeczy, te trudy i wytrwali w tak strasznych rzeczach, to ty również możesz wytrwać w wierze w tych mniejszych problemach. Skoro oni wytrwali w tych piłach, w tych mieczach, biczowaniach, morderstwach, więzieniach, to ty możesz wytrwać w swojej sytuacji życiowej. Możesz wytrwać w twojej chorobie. Możesz wytrwać w trudnej sytuacji materialnej. Te rzeczy nie zabiorą twojej wiary i nie mogą nią wstrząsnąć. Możesz przez chwilę poczuć się, że ci grunt pod nogami gdzieś się kruszy, ale twoja wiara pozostanie. Twoja wiara pozostanie, ponieważ Bóg cię nie opuszcza, nie zostawia, ale bez względu na okoliczności jesteś bezpieczny w Jego rękach. Jeśli do Niego należymy, to Bóg da nam siły i wytrwałości i cierpliwości, aby przejść i mierzyć się z tym, co przekracza nasze siły. Każdy z tych ludzi, których tutaj czytamy, przechodzi przez coś, co przekracza ich fizyczne możliwości i siły. Ale Bóg, to jest piękne, jak mówimy, ale Bóg jest z nimi. Ale Bóg ich wzmocnił. Bóg ich posilał i posila. Zwróć uwagę, co jest w wierszu 38 napisane. Świat nie był ich godny. To wszystko się dzieje. Tych różnych rzeczy oni doświadczają, a mimo to świat mówi, ci ludzie nie są warci niczego. Nie są warci tego, żeby żyć. A jednak w Chrystusie mamy wszystko, czego potrzebujemy do naszego życia. Mamy pełne bogactwo przebaczenia, mamy bogactwo dziedzictwa, które nam Chrystus otacza. Kiedy świat mówi, nie jesteś godny, ponieważ podążasz za Chrystusem, to Chrystus mówi, nie ufaj tym słowom. Jesteś godny, ponieważ należysz do mnie, jesteś cenniejszy niż cokolwiek, co możesz sobie tylko wyobrazić, ponieważ ja oddałem siebie za ciebie, moje życie za twoje życie, po to, żebyś do mnie należał. Jak nie wierzyć, kiedy ma się kogoś takiego? Jak rezygnować z kogoś tak wyjątkowego? Zwróćcie uwagę, że na końcu jest napisane, że ci wszyscy, choć wykazali się wiarą, nie doczekali się spełnienia obietnicy, bowiem czekali bez względu, Bóg bowiem bez względu na nas przewidział coś lepszego, żeby bez nas nie osiągnęli doskonałości. Innymi słowy, to jest powiązane między wierzącymi w Starym Testamencie, a tymi, którzy ufają już po tym, kiedy Chrystus się pojawia. Innymi słowy, my nic nie straciliśmy, że wierzymy po nich. Oni po prostu zyskują, nie wiedzieli tego, co mają zyskać, a my już wiemy. I skoro takie było ich świadectwo, to mamy potężne świadectwo, potężną zachętę do tego, abyśmy my również trwali. Żeby nasza wiara się wzmacniała. Jeżeli dzisiaj mówisz, że masz słabą wiarę, módl się, Panie Boże, wspomóż niedowiarstwu memu. I to nie będzie Twoja siła. To będzie Boża łaska, którą Bóg Ci okaże, abyś dzisiaj może zmierzył się z jakimś problemem, z trudnością, przez którą przechodzisz. Być może widzisz w swoim życiu, że jest za dobrze, że wszystko idzie doskonale i brakuje Ci czasu na modlitwę, brakuje Ci czasu na Kościół. Chrystus gdzieś tam jest poboczem w Twojej drodze życia. Być może dzisiaj warto się powiedzieć, Panie Boże, ponownie przywróć mi wartość Chrystusa w moim życiu, abym się cieszył z tego, co mi już teraz daje, aby ten dobry czas nie był przeze mnie zmarnowany, abym mógł wykorzystać go na tyle, ile jest mi dane, bo nie wiem, co przyniosie jutro. Jeżeli dzisiaj jest dobrze, nie wiem, co będzie jutro. Jutro może być źle. A jeżeli dzisiaj jest dobrze, to mam dziękować Bogu za to, że jest dzisiaj dobrze. I polegać na Nim. I ufać Mu, że będzie Ciebie i mnie do samego końca trzymał w swoich dłoniach. A to jest obietnica tylko dla tych, którzy zaufali Chrystusowi. Jeżeli Jezus nie jest Twoim Panem, nie jest Twoim Zbawicielem, to nie masz obietnicy tego, że Bóg Cię zachowa do końca. Będziesz mierzył się ze swoimi problemami sam, bez Bożego posilenia, bez Bożego wzmocnienia. Twoje grzechy będą wciąż na Tobie ciążyły, więc dzisiaj jest dzień, abyś powiedział, Panie Boże, widzę wartość Chrystusa. Przebacz mi moje grzechy. Chcę, aby On był moim Panem, moim Zbawicielem. Chcę, aby każdego dnia On mnie wzmacniał i posilał bez względu na to, czy jak zostanę Twoim uczniem, Twoim dzieckiem, stanie mi się życie trudniejsze. Chrystus jest tego wart. Zakończę pierwszym wersetem w wierszu rozdziału 12, który jest podsumowaniem tego naszego rozdziału 11, który brzmi: skoro więc mamy wokół siebie tak wielką liczbę świadków, odrzućmy wszystko, co nam przeszkadza oraz grzech, który nas otacza i wytrwale biegnijmy w wyznaczonych nam zawodach. Wpatrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją doskonali. On to zamiast zapewnionej mu radości wziął krzyż, nie myśląc jego hańby, i zasiadł po prawej stronie Boga, tronu Boga. Wpatrujemy się w Chrystusa, czy jest dobrze, czy jest źle. Chrystus nas posila, a my wytrwale kroczymy za Nim. Amen.